Rozmawiamy dzisiaj o lotach w kosmos przy okazji 50. rocznicy śmierci Jurija Gagarina. No i za chwilę tej kolejnej rocznicy jego pierwszego lotu w kosmos, 12 kwietnia ta rocznica przypada. Panie profesorze, Rosjanie pierwsi na orbicie okołoziemskiej, pierwszy człowiek w kosmosie, Amerykanie pierwsi na Księżycu. Czy na Marsie wylądują pierwsi Chińczycy?
Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. To jest tak, że przez wiele, wiele lat, kilka dziesięcioleci, właściwie Amerykanie konkurowali tylko z Rosjanami, czy Rosjanie tylko z Amerykanami. Owszem, Rosjanie brali na pokład kosmonautów z innych krajów, tak zwanego obozu socjalistycznego. W ten sposób również polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski znalazł się na orbicie. To byli zawsze ludzie związani z wojskiem. Wojskowi po prostu, lotnicy. Tak działo się przez długi, długi okres czasu, ale to się zmieniło. I w tej chwili Chińczycy, ale nie tylko Chińczycy, wiele innych nacji, wiele innych krajów może sobie pozwolić na wystrzeliwanie satelitów, może sobie pozwolić na to, że rozmaite badania czy użytkowe zastosowania satelitów są, no, te satelity są wykorzystywane do różnych celów, ale także technologia, która została przechwycona właśnie przez takie kraje jak Chiny, Indie, Japonia, Meksyk, Brazylia, możemy tutaj jeszcze dalej wymieniać, technologie kosmiczne, one pozwalają tym innym krajom, ja już nie wspomnę tutaj o Europie całej, która ma swoją Europejską Agencję Kosmiczną, pozwalają na uczestniczenie w tym działaniu w kosmosie w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Stąd pytanie, czy Chińczycy polecą na Marsa, jest zupełnie zasadne.
Mhm. Tylko czy uda im się przeskoczyć w tak szybkim czasie to, co zrobili Amerykanie przez te lata misji księżycowych, to know-how, które oni mają, Chińczycy tego nie mają. Oni pewnie na Księżyc najpierw, jeżeli mieliby lecieć, prawda, Chińczycy? Musieliby przejść ten pierwszy etap. Czy myśli pan, że takie z pominięciem...
Takie mają zamiary. I takie mają zamiary. No, Chińczycy na orbicie w tej chwili mieli stację, która właśnie spłonęła, ale tam następne projekty są. Ci astronauci chińscy już opanowali loty w zupełnie... loty orbitalne wokół Ziemi zupełnie bezproblemowo w tej chwili to realizują. Myślę, że na Księżyc polecą. Takie są na pewno plany chińskie. I Chińczycy poruszają się w tej branży kosmicznej w tej chwili znacznie szybciej niż inni. Oni szybko nadganiają to, co... Oni byli daleko w tyle jeszcze kilka lat temu. W tej chwili ten dystans się zmniejsza. Pewnie jeszcze przez długi okres czasu, przez najbliższe powiedzmy kilka czy kilkanaście lat, będzie dominacja amerykańska w współpracy tutaj z Europejską Agencją Kosmiczną również. Natomiast myślę, że w przeciągu powiedzmy tych 20-30 najbliższych lat, nie wiadomo,
czy wie pan, pierwszy panie profesorze, bo to jest gra warta świeczki, bo to podium, które mamy w tej chwili, czyli Gagarin, Armstrong, no i to trzecie miejsce, to tylko pamiętamy pierwsze nazwiska, nie? No bo kolejnych pilotów to już nikt nie pamięta, jak się nazywali. To już jest drugorzędne. Oni mogą się oczywiście tym chwalić, możemy o tym czytać, ale kto to był Gagarin, wie każde dziecko, nie? I teraz pytanie, kto pierwszy na Marsie wyląduje, to będzie wielka, prestiżowa sprawa i tak naprawdę chyba ostatnia, przynajmniej w perspektywie, powiedzmy, życia tych, którzy w tej chwili się rodzą, bo loty na dalsze planety to już raczej nie wchodzą w grę.
Nie. To na pewno...
No bo już Jowisz to tam nie wylądujemy przecież na Jowiszu, na Saturnie.
W Układzie Słonecznym w zasadzie nie mamy innych miejsc, w których
moglibyśmy
w dłuższy okres czasu przebywać. Może niektóre z księżyców, ale to też są takie miejsca, no niezwykle trudne, a jeżeli już chodzi o księżyce, powiedzmy Jowisza, czy jeszcze dalej Saturna, to jest tak daleko, że lot w jedną stronę to trwałby
lata,
tak.
No sam Mars to są 3 lata w tej z powrotem.
No, to trzeba tutaj właśnie może powiedzieć, że ten Mars jest stosunkowo blisko, ale taka misja powrotna do Marsa, czyli lot do Marsa, jakiś czas pobytu i potem powrót w takim momencie, musimy ten powrót wykonać, żeby ta droga z Marsa do Ziemi była najkrótsza. W sumie taki optymalny lot w tą i z powrotem musi trwać około 900 dni.
No więc to jeszcze warto, panie profesorze, wyjaśnić. Przecież ta odległość między Marsem a Ziemią, ona ciągle się zmienia, dlatego że planety krążą wokół Słońca po różnych orbitach i teraz trafić ten najbliższą odległość, kiedy będziemy lecieć na Marsa i potem, kiedy będziemy próbowali z niego wrócić. To
tak jest. Tak jest. Oczywiście no, zdarza się tak, że Ziemia i Mars są po różnych stronach, po przeciwnych stronach Słońca, prawda? I wtedy ta odległość jest bardzo, bardzo duża.
No, poza tym musielibyśmy koło Słońca przelecieć, to raczej nie wchodzi w grę.
Wobec tego, gdy startujemy z Ziemi w kierunku Marsa, mamy takie okno startowe. To jest stosunkowo krótkie to okno. I teraz, gdy dolecimy do Marsa, znowu z Marsa musimy wystartować w pewnym oknie startowym, które jest optymalne do powrotu, bo gdybyśmy sobie wybrali nieoptymalnie, no to polecimy z dużo, dużo dłużej, prawda?
Z tym Marsem wokół Słońca i będziemy czekać.
Także to wcale nie jest proste. No a jeżeli byśmy chcieli sobie jeszcze dalej polecieć, no to jest dużo, dużo trudniej. Tutaj na razie jest wiele, wiele barier, bo jeżeli chcemy lecieć na Marsa, to raz ten okres czasu dosyć długi, bo w tej chwili w tych statkach krążących wokół Ziemi, w tych stacjach kosmicznych ludzie przebywali maksymalnie niecały rok, prawda? Tutaj mamy co najmniej 3 razy dłuższy okres w stanie częściowo nieważkości, częściowo małej grawitacji na Księżycu. Przy sztucznym powietrzu trzeba to też wyrazić, powiedzieć, że na Marsie my nie możemy wyjść sobie ze tego statku kosmicznego i pospacerować sobie po powierzchni bez odpowiednich aparatów, bez odpowiednich skafandrów. Wobec tego musimy żyć przez tak długi okres czasu, około 3 lat, cały czas oddychając sztucznym powietrzem. Już nie mówię o rozmaitych problemach, powiedzmy, zdrowotnych. No niech się zdarzy wyrostek, który trzeba operować, prawda?
To koniec jest tylko misji, prawda?
Właśnie. No, a poza tym musimy coś jeść, musimy pić, prawda? To trzeba wyprodukować albo zabrać ze sobą. Zabrać ze sobą tyle żywności, jak...
No właśnie, wyhodować na Marsie pomidory. Zresztą temat, o którym rozmawialiśmy. Panie profesorze, a może w tym wyścigu na Marsa nie będzie się liczył człowiek tak do końca? Może ktoś wpadnie na ten szaleńczy pomysł? Zresztą kandydaci byli. Chętnych jest sporo, którzy chcą one-way ticket.
No
czyli
tak,
tylko
podobno
jedną
tysiące
stronę,
już są. Tak.
Że oni nie chcą wracać. Oni chcą tylko być na tym Marsie, wylądować. To chyba nie byłoby w tej chwili trudne, żeby zawieźć człowieka na Marsa bez perspektywy powrotu.
No, wie pan co, ale ja nie wiem, kto mógłby podjąć taką decyzję. To jest moralnie niezwykle trudne, moim zdaniem dla mnie nie do przyjęcia zupełnie, żeby z pełną świadomością wysyłać kogoś na pewną, absolutnie pewną śmierć. Nie wiadomo jeszcze jaką, bo to w strasznych męczarniach chyba było, musiało się odbyć później. Nie, to wolę o tym nie myśleć. Natomiast powrót. Proszę sobie wyobrazić, że taki człowiek, który przebywa przez 3 lata w takich warunkach, wraca na Ziemię i on musi się tutaj też znaleźć w jakiś sposób. To też nie jest proste. astronauci mają duże problemy rozmaite zdrowotne, bo w organizmie zachodzą bardzo wyraźne zmiany.
No więc jest pytanie w ogóle po co? Nie? Czy warto? Czy zrobić to tylko po to, żeby odhaczyć, tak? Byliśmy na Marsie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czy jest to taka ambicja niewarta tego, żeby ryzykować ludzkie życie
proszę powiedzieć, a po co ludzie idą w góry na K2?
No to jest tego samego rodzaju pytanie, panie profesorze, myślę, nie? Że jednak chcemy być coraz bardziej, coraz lepsi. Przy czym trzeba przyznać, że po powrocie z K2 jednak te efekty potem nie są takie jak po powrocie z Marsa.
No, oczywiście, ale to jest podobne pytanie. Natomiast oczywiście pytanie, czy jest sens. Bardzo wielu bardzo poważnych ludzi, którzy decydują o tych programach kosmicznych, twierdzi, że zamiast człowieka wysyłajmy maszyny, wysyłajmy rozmaite aparaty.
No to się dzieje.
I to się dzieje, poznajemy. Ale problem jest taki, czy my chcemy poznać tylko, czy my chcemy tam być, czy my chcemy wreszcie w jakiś sposób eksplorować Marsa, czy nie tylko. No, powiem tak, że w tej chwili w Polsce opracowywana jest taka polska strategia kosmiczna, krajowy program kosmiczny, w którym jednym z zadań jest właśnie eksploracja minerałów kosmicznych. Ja troszeczkę przeciw temu się buntuję, bo uważam, że nie jesteśmy jeszcze do tego przygotowani, no ale zupełnie poważnie, do poważnych rządowych programów wstawia się takie zadania. No na razie oczywiście na zasadzie, powiedzmy, badania, co tam jest, ale być może w przyszłości będziemy wozić na Ziemię rozmaite materiały, minerały.
Hel-3.
No, Hel-3 z Księżyca, prawda? Tak, to jest przyszłość energii.
To jest bardzo prawdopodobne akurat.
To jest prawdopodobne, to tak. I tutaj, ale czy warto nam z planetoid, czy z Marsa coś przywozić? Ja mam dużo wątpliwości.
Panie profesorze, jeszcze pytanie odnośnie tego powrotu z Marsa, bo tak jak już mówiliśmy, no wysłanie człowieka na Marsa nie byłoby pewnie wielkim problemem w jedną stronę i myślę, że w ciągu kilku lat to by było realne, żeby wysłać. Natomiast rzeczywiście, na ile ta technologia do powrotu jest nam potrzebna?
No, proszę,
co trzeba zrobić, żeby to móc przeprowadzić?
Żeby wyobrazić, że lecimy. No, pewnie nie wyślemy jednego czy dwóch, wyślemy kilka osób jednocześnie, bo różne funkcje muszą poszczególni członkowie załogi wykonywać. Tam powinien być, czy na pewno musi być lekarz, czy no, różni inżynierowie i tak dalej. I teraz lądujemy. Lądowanie na Marsa mamy opanowane, bo lądowały rozmaite aparaty. Chociaż trzeba sobie też uświadomić to, że nie wszystkie wylądowały bezpiecznie. Europejskiej Agencji Kosmicznej dwa aparaty rozbiły się na powierzchni Marsa całkiem niedawno. A więc to nie jest jeszcze tak na 100% pewne, że my jesteśmy w stanie bezpiecznie sobie osiąść na powierzchni Marsa.
No jeden plus jest taki, że jednak na miejscu będzie człowiek, który będzie mógł korygować jakoś tam, powiedzmy to. Czy to jest raczej minus?
Tak, bo w przypadku aparatów, no to ten sygnał biegnie tam już kilkanaście minut do Marsa. I tutaj nie można reagować na bieżąco. Natomiast tam po wylądowaniu trzeba przebywać. Wobec tego, zanim człowiek tam wyląduje, to trzeba by tam zbudować małą osadę, prawda? Czyli trzeba wysłać automatami jakieś kapsuły, które będą stanowiły, powiedzmy, domy dla ludzi, prawda? Bo oni tam będą mieszkać kilka miesięcy, prawda?
Wioskę marsjańską.
Taką wioskę marsjańską. Tam by trzeba również zbudować jakieś takie szklarnie, powiedzmy, w których by się hodowało rozmaite rośliny. Tam by trzeba zbudować studnie, z którym by się wydobywało wodę, prawda? No plus parę innych jeszcze rzeczy, może jakąś elektrownię czy coś, żeby tam mieć energię. No więc to trzeba wysłać bez ludzi najpierw, prawda? I teraz ludzie przyjadą, no to muszą może to poskładać jeszcze, uruchomić, no i tam pobyć. Ale teraz trzeba wystartować.
Właśnie, co trzeba zrobić?
z Księżyca udało nam się wystartować. Misja Apollo polegała na tym, że lądowało taki lądownik, lądował, który składał się z dwóch części. Część, która była wyrzutnią startową, czyli taką platformą startową, i ta część, która potem została wystrzelona z powierzchni Księżyca i uniosła się na orbitę. Na Marsie grawitacja jest większa niż na Księżycu, znacznie większa.
Ale mniejsza niż na Ziemi.
Mniejsza. Masa Marsa to jest mniej więcej 1/10 masy Ziemi. Ale masa Księżyca to jest 1/80 masy Ziemi. Mhm. Więc to jest jednak różnica. A więc musimy mieć potężniejszą wyrzutnię, potężniejszą rakietę, która nas wyniesie z powierzchni Marsa na orbitę. I teraz musimy mieć jeszcze paliwo, które nas potem skieruje do Ziemi, prawda? A jeżeli dolecimy do Ziemi, to musimy wyhamować, więc też znowu paliwo potrzebujemy. I teraz wejść na tą orbitę wokół ziemską pod odwojennym kątem, żeby znowu nie stało się to, o czym mówiliśmy, że odbijemy się od atmosfery, tak, prawda, czy spłoniemy. Z tego tu potrzeba znowu mnóstwo paliwa.
A międzylądowanie na Księżycu wchodzi w grę w tym przypadku?
To jest jeden z pomysłów. To jest jeden z pomysłów.
Przed samym lądowaniem
tak,
na Ziemi.
Ale potem z Księżyca trzeba też wrócić na Ziemię.
Ale łatwiej na Księżyc dostarczyć jest sprzęt niż pewnie.
No w każdym razie. To paliwo, które jest nam potrzebne przy powrocie, musimy zabrać z Ziemi, bo tam nie ma jeszcze rafinerii na Marsie, prawda? No, to parę problemów jest.
Rzeczywiście, proszę państwa, to, co stało się 57 lat temu, przejdzie do historii. Czekamy na kolejne wielkie podboje kosmosu. Czy zrobią to Chińczycy, Amerykanie? Rosjanie chyba już nie. Chociaż kto wie, wie pan. Różnie bywa, bo dlatego, że mówmy się, że loty załogowe na Marsa to nie jest perspektywa 5-10 lat. To jednak myślę, że te 20 jeszcze.
No tak pierwsze były takie projekty rok 2025-30, ale to w tej chwili już na pewno jest nierealne.
To było 15 lat. Rozmawialiśmy 15 dobrych lat temu.
Także jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie problemy, które tutaj trzeba rozwiązać i również zdrowotne problemy, to myślę, że te 25-30 lat.
Chciałoby się powiedzieć, że najłatwiejsze już za nami, czyli lot na orbitę i na Księżyc. Teraz już tylko problemy. Bardzo państwu dziękujemy. Profesor Edwin Wnuk, Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu. Pan profesor był naszym gościem i pięknie nam opowiedział o podboju kosmosu, historii, która tak bardzo fascynuje zwłaszcza dzieciaki, które marzą o locie w kosmos. Może jakiś teraz właśnie się rodzi młodziak, który za te 30 lat poleci na Marsa. Kto wie, proszę państwa. 2018 rok mamy dopiero. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję.
Wojciech Chmielewski. Dziękuję za uwagę i dobranoc.